Anita Kobylińska.
Włodzimierz Machnikowski. Czas piłkarskich plotek. Rzeczywistość zostawiamy za sobą. No i teraz przeniesiemy się ze stadionu Energia Gdańsk do Ergo Areny. Po co? Po to, żeby porozmawiać o piłce nożnej z kibicami tenisa. Wszystko oczywiście w związku z meczem Pucharu Davisa. Zbliżyłaś się do bardzo barwnej i jeśli chodzi o emocje, i jeśli chodzi o to oflagowanie, obrędowanie grupy kibiców właśnie podczas meczu tenisowego.
Tak, bardzo sympatyczna grupa. Było to może około 10-12 osób, a więc patrząc na to, z jak daleka przybyli tylko po to, żeby obejrzeć tych kilka spotkań właśnie Argentyny w Pucharze Davisa, no to myślę, że wielki szacunek jako właśnie dla kibiców, że taki odcinek pokonali. No i naprawdę bardzo żywo dopingowali Argentyńczyków podczas wszystkich spotkań. Bardzo sympatyczni, na przykład mnie, co mnie bardzo urzekło, to, że pani, do której podeszłam, żeby poprosić o rozmowę właśnie z częścią tej grupy, zapytała, pierwsze co zrobiła, to nie zapytała się, dla jakiego to medium, czy to radio, czy to telewizja, tylko zapytała, jakie mam na imię. Ja się przedstawiłam i ona tak sympatycznie za każdym razem, kiedy zwoływała tych kilka osób, kiedy nas ustawiała, kiedy organizowała już tą całą rozmowę, to mówi, Anita, chodź tutaj usiądź, Anita to, Anita tamto. Bardzo, bardzo tacy życzliwi i widać, że ten sport przynosi im naprawdę ogromną radość.
I te emocje przekażemy w dalszej części Radio Gdańsk z Wojski Stadionów, a teraz segment piłkarski waszego spotkania. Posłuchajmy.
Wspomnieliśmy futbol, a wy jesteście z Argentyny. Muszę was o to zapytać. Na czym polega fenomen Leo Messiego?
To fenomen światowy. Wydaje mi się nawet, że na świecie jest bardziej sławny niż w Argentynie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że w Argentynie też jest numerem jeden. Debata, kto jest lepszy, Messi czy Maradona, zawsze pozostaje aktualna. Powiedzmy zatem, że obaj są jednakowo dobrzy. Nie wiem, co miało na celu twoje pytanie, ale prawda jest taka, że pokazuje ono, jak małą wagę przywiązujemy w Argentynie do sportowców. Lionel Messi został odrzucony przez swoją chorobę oraz problemy ze wzrostem. W Hiszpanii potrafiono na niego postawić, a także wesprzeć również finansowo. I teraz otrzymują za to swoją zapłatę. W Argentynie bardzo zwraca się uwagę na wyniki, a zatem, jako że Messi nie wygrał mundialu, a Maradona tak, zawsze powraca dyskusja, który z nich jest lepszy. Czasami nie ma to nawet nic wspólnego z tym, który faktycznie jest lepszy, tylko który zdobył Puchar Świata. Maradona to jednak legenda. Jako zawodnik jest bezsprzecznym fenomenem. Być może jako człowiek popełniał błędy, ale w roli piłkarza nikt nigdy nie kwestionował jego umiejętności. Czy Leo Messi zbliża się już do tej legendy, jaką jest Maradona? Może jest o krok od wyprzedzenia go? Moim zdaniem legendą może zostać ktoś, kto przestał profesjonalnie uprawiać sport. Obecnie Messi jest najlepszym zawodnikiem świata, który może stać się legendą. Maradona zaś już nią jest. To zawodnicy należący do dwóch różnych pokoleń. Dziś 30-kilkuletni zawodnik może wciąż osiągać dobre wyniki, podczas gdy kiedyś w tym wieku kończono grać w piłkę. Dlatego bardzo trudno jest porównać Messiego z Maradoną. Być może Leo wyprzedzi Diego pod względem wyników, ale Maradona zawsze pozostanie Maradoną.
To działo się w Ergo Arenie. Tam przybyli kibice za tenisistami z Argentyny, którzy walczyli z Polakami o awans do ćwierćfinału Grupy Światowej. O tym, co mieli do powiedzenia na temat tenisa, to sobie w dalszej części Radio Gdańsk z Wojsk i Stadionów przypomnimy. Natomiast teraz już przenosimy się do piłkarskich plotek. No i dzisiaj troszeczkę o dzieciach i rodzicach sobie porozmawiamy. Widziałaś wczoraj mecz Realu Madryt, efektowne zwycięstwo. Gratulacje z Celtą Vigo 7-1. Ależ wiekopomny
sukces. Dziękuję za gratulacje. Niestety nie widziałam, nie mogłam.
No i nie widział także synek Cristiano Ronaldo, który siedział na trybunach i był wyłapywany w momentach, gdy tata strzelał kolejne bramki. CR7 wczoraj na poziomie 4 się zatrzymał, a synek nie był zainteresowany absolutnie tym, co robi tata, tylko dokazywał na smartfonie. Bardzo zabawna sytuacja, dużo poważniejsza sytuacja miała miejsce między Beckhamami a Mourinho. Syn, córka, z jednej strony David Beckham, z drugiej strony José Mourinho. Panowie, zdaje się, sympatyzują ze sobą w jakimś tam zakresie. Natomiast czy o sympatii można mówić, a może już miłości między dziećmi obu panów?
No to na to wszystko wskazuje. Na tropie tej historii całej, jako jeden z pierwszych stanął dziennik Corriere dello Sport, który dziennikarze tego właśnie dziennika sfotografowali Matilde Mourinho i Brooklyna Beckhama, kiedy w zeszły weekend wychodzili z jednego z klubów w Londynie. Co ciekawe, Matilde Mourinho skończy dopiero 20 lat w tym roku, natomiast Brooklyn Beckham dopiero co ukończył lat 17.
Za stara dla niego.
A to po pierwsze, że różnica nie powinna być chyba w tą stronę, aczkolwiek no to już zostawmy. Im też moją uwagę zwróciło to, że dowiedziałam się, że dzielę datę urodzin z Brooklynem Beckhamem troszkę wcześniej niestety, aczkolwiek data pozostaje ta sama.
A, no to wywołałaś temat, jesteś niemal w wieku Matilde Mourinho, on troszeczkę starsza, 4 marca też skończyłaś urodziny, to w takim razie w imieniu słuchaczy Radia Gdańsk i swoim własnym składam ci najlepsze życzenia, żebyś skutecznie i długo, długo plotkowała na antenie Radia Gdańsk.
Przy takich tematach jest...
Tak, to jest rzeka, która płynie nieustannie. 4 marca, zatem to może oni z urodzin jego wychodzili.
Bardzo możliwe. Tak, bardzo możliwe, że to były wczesne urodzinowe świętowania. Natomiast no, prasa plotkarska ta bardziej na wyspach zastanawia się, czy być może będzie to medialna para roku, że właśnie nie pomiędzy piłkarzem tudzież piękną modelką, tylko właśnie te wielkie dzieci tych wielkich, no nie piłkarzy, bo Mourinho jest.
Ludzi piłki, no powiedzmy tak.
Tak. Mhm. Natomiast ja się zastanawiam, kto Brooklyna w tym wieku wpuścił w ogóle do klubu, no bo jednak 18 lat obowiązuje w całej Europie, nie jesteśmy w Stanach, więc to nie jest 21, natomiast 18, no to jeszcze Brooklyn, no i rok jeszcze czasu zostało.
Mamy aferę zatem. Kto wpuścił Brooklyna Beckhama do nocnego lokalu? A być może powiedział, jestem z tą starszą panią i ona była jego opiekunką i ta relacja to jest taka bardziej matczyna, aniżeli partnerska. A w każdym razie interesujące, bo rzeczywiście, no wystarczy mieć nazwisko i wówczas cokolwiek, gdziekolwiek, o którejkolwiek porze się nie zrobi, no to rzeczywiście natychmiast prasa, no przede wszystkim bulwarowa się tym zajmuje, a fragment Radio Gdańsk z Boisk i Stadionów taki bulwarowy to właśnie nasze
to jeszcze jak
plotki.
Mówimy o tematach bulwarowych, to oni nie dość, że razem wyszli z tego klubu, to jeszcze razem wsiedli do samochodu. Także tutaj może postawmy kropkę i przejdźmy do kolejnego tematu.
No odwoziła dziewczyna dzieciaka do domu, no bo to już było
to możliwe, no
po 25. Czy może po 26 już najwyższa pora, że będziecie w tym czasie spały. To w takim razie o tej Lidze Mistrzów, która być może skończy się już wkrótce, bo kto inny położy na stole jeszcze większe pieniądze. Jak wiadomo, to wszystko wokół tego się kręci.
Tak, to jest arcyciekawy temat, który być może, a może i nie, zapowiada rewolucję w europejskiej piłce nożnej. O co chodzi? Napisał o tym w tym tygodniu dziennik The Sun, który zdradził, że napotkano, przyłapano włodarzy 5 największych klubów angielskich na spotkaniu z niejakim Stevenem Rossem, którzy rozmawiali na tym właśnie spotkaniu o stworzeniu nowego turnieju piłkarskiego. Kto to jest Steven Ross? To jest miliarder ze Stanów Zjednoczonych i to właśnie on stoi za stworzeniem tego International Champions Cup. Pamiętamy, latem o tym rozmawialiśmy, bo właśnie latem on się odbywa. W zeszłym roku odbywał się na 3 kontynentach, a więc to były Stany Zjednoczone, Chiny oraz Australia. One nie dzieją się równolegle z Australią i Chinami. Dzieje się tylko ten turniej w USA, ponieważ tam bierze udział największa liczba drużyn zazwyczaj. Natomiast na przykład właśnie w zeszłym roku i w Australii, i w Chinach zagrał sobie Real Madrid, który te obie edycje sobie wygrał. W Stanach wygrało Paris Saint-Germain. No i właśnie kiedy te przygotowania zazwyczaj miały taki format, że po prostu jechano na inny kontynent, żeby zarabiać pieniądze, to teraz dzięki właśnie temu turniejowi, który stworzył Steven Ross, piłkarze tych czołowych drużyn europejskich mogą sobie ćwiczyć, przygotowywać się do kolejnego sezonu, mierząc się właśnie z tymi innymi czołowymi drużynami, które tam właśnie też spędzają te przygotowania do sezonu. A więc pomysł był na pewno bardzo dobry. Natomiast czy dobrym pomysłem jest stworzenie europejskiej Superligi? Tutaj już zdania są podzielone. To spotkanie miało miejsce w Londynie. Wzięli w nim udział dyrektorzy sportowi 4 drużyn, a więc obu Manchesterów, Arsenalu i Liverpoolu, plus sam prezes Chelsea. No i oficjalnie tematem miał być właśnie ten letni turniej, a więc ustalenia na kolejny sezon, na to lato 2016. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że po prostu rozmawiano o stworzeniu tych alternatywnych rozgrywek dla lig europejskich.
Czyli Mistrzostwa Europy tak naprawdę oj straciłoby euro w tym momencie, bo o Mistrzostwa Europy walczą drużyny narodowe, jak wiadomo, to wszystko przecież już 10 czerwca we Francji się zaczyna, natomiast tutaj byłyby rozgrywki o klubowe Mistrzostwo Europy, tak to mniej więcej rozumiem. Ja nie wiem, czy to w tym momencie nie jest jednak plagiat Ligi Mistrzów, bo tak naprawdę z grubsza o to chodzi.
No właśnie, to nie jest, jak to miałoby wyglądać, ponieważ w ogóle to nie jest nowy pomysł. To jest pomysł, do którego się powraca, o którym 3 lata temu mówił prezes Galatasaray i w styczniu do tematu powrócił prezes Bayernu Monachium. Jak to miałoby wyglądać? Ta europejska Superliga to nie byłaby taka Liga Mistrzów, jak mamy teraz, że fazy grupowe, faza pucharowa później, tak? To miałby być format zwykły, 20 drużyn walczących w formacie ligowym, tak jak MLS. Tutaj porównują do MLS, ponieważ miałaby to być liga zamknięta, a więc nie byłoby z niej awansów, tudzież awansów do niej. Byłoby to wybranych wcześniej już tych 20 największych, najmocniejszych klubów europejskich, ewentualnie właściwie może nie 20, bo tam byłoby kilka miejsc dla drużyn, które w każdym roku mogłyby się do tej Superligi zakwalifikować. Natomiast nie byłby to awans z żadnej niższej ligi, no bo wiadomo, że takiej innej niższej ligi po prostu nie ma. Także tak miałoby to wyglądać. No i ja, jeżeli miałabym wypowiedzieć na ten temat swoje zdanie, wydaje mi się, że to byłaby ciekawa alternatywa, natomiast też właśnie pytanie, kiedy miałyby te mecze być rozgrywane, bo mówi się o tym, że miałyby mieć miejsce w weekendy. To ewidentnie w takim razie, no kto by na tym stracił? Straciłyby ligi krajowe, no a Ligę Mistrzów, gdzie by się rozgrywało, no to w tym wszystkim, gdzie by była jeszcze jedna liga, która też wymagałaby trochę energii i angażu, no ciężko byłoby to ze sobą pogodzić.
Opinia zainteresowanych. Ja myślę, że tutaj Gianni Infantino, nowy prezes FIFA, on stanął przed poważnym wyzwaniem, bo tak naprawdę to jest kwestia istotna do rozstrzygnięcia, bo za tym na pewno kryją się grupy interesów oraz olbrzymie pieniądze. I teraz w momencie, gdy on określi swój stosunek do tego przedsięwzięcia, no to siłą rzeczy usytuuje się gdzieś tam pośród tych wszystkich wielorybów, rekinów, tych, którzy z piłką mogą robić tak naprawdę co chcą, czego dowodem ci Katarczycy, ci Arabowie, którzy inwestują sobie dowolnie w europejski futbol. No to wiemy, co na to Infantino?
Tak, Infantino jest przeciwny. On wypowiedział takie zdanie, Europejska Superliga już istnieje i nazywa się Liga Mistrzów. A więc no jest tutaj zdania, że kolejne takie rozgrywki pomiędzy klubami europejskimi, nieważne jaki miałby format, to już istnieje. Także największe drużyny w Europie już ze sobą rywalizują o miano tej najlepszej i po co kreować kolejny twór, który miałby wyłonić, potem jakbyśmy na to patrzyli, no która drużyna jest tą najlepszą w Europie, ta, która zwyciężyła Ligę Mistrzów, czy ta, co wygrała Europejską Superligę. No, pod tym względem rzeczywiście troszkę bez sensu.
Ale biznes się będzie kręcił i on jest tutaj najważniejszy, nie łudźmy się, co za tym na to ewentualni zainteresowani, czyli te podmioty, które do przedsiębiorstwa mogłyby przystąpić, co kluby na to?
Za tym pomysłem na pewno jest Europejskie Stowarzyszenie Klubów, a więc część pewnie tych klubów, które tutaj, no między innymi te angielskie, które wzięły udział w tym spotkaniu, ale zaprzeczają, także... że to był ten temat, natomiast nikt im nie wierzy tak naprawdę. Także tutaj jest zielone światełko, natomiast też się właśnie mówi, że to nie miałoby być na pewno zastępstwo za Ligę Mistrzów, tylko właśnie równoległy turniej, który miałby się odbywać obok Ligi Mistrzów. Zdecydowanie przeciwna jest UEFA, która mówi na ten temat jasno, że oni oczywiście weryfikują format swoich rozgrywek raz na kilka lat i teraz podobno jakieś drobne korekty mają być wprowadzone na sezon 2018-2019. Natomiast na pewno to nie byłaby taka korekta, żeby zmieniać wszystko i zrobić z Ligi Mistrzów taką właśnie europejską Superligę.
Głos decydujący będą mieli ci, którzy Ligę Mistrzów wygrywają, a zatem Real, Barcelona, Bayern, Monachium, może Chelsea do tego towarzystwa przystąpi. Zresztą już przystąpiło, bo te dyskusje się toczyły. O jaką kasę idzie gra?
O jaką kasę na razie nie wiadomo, natomiast wiadomo, jaki jest jeden z argumentów, aby tą właśnie Superligę stworzyć. Chodzi o wpływy spraw telewizyjnych. Porównano tutaj dwie tak jakby no, potęgi, jeśli chodzi o telewizję, a więc Ligę Mistrzów z Ligą NFL, a więc Ligą Futbolu Amerykańskiego, tam właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i liczby tutaj no, nie kłamią. Tak, prawa telewizyjne, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Liga Mistrzów warta jest jest 1,5 miliarda euro. Natomiast liga NFL jest warta aż 7 miliardów euro. Przy czym kibiców sportowych ogólnie na świecie jest około, szacuje się, 2 miliardy. Natomiast piłka nożna to jest aż ponad 1,5 miliarda z tej liczby właśnie. Kibiców NFL jest 150 milionów. I teraz jak porównamy to i widzimy, że przy tych 150 milionach wpływy to jest 7 miliardów, natomiast 1,6 miliarda kibiców piłki nożnej oglądając Ligę Mistrzów przynoszą z tych praw tylko 1,5 miliarda euro, no to rzeczywiście te liczby, no coś tutaj nie gra, prawda? Mówi się, że właśnie gdyby powstała alternatywna Superliga ta właśnie, no to oczywiście byłaby to dodatkowa gotówka i nikt by na tym nie stracił, bo i kibice mieliby więcej oglądania i te pieniądze by były, no oczywiście kluby ewentualnie mogłyby tutaj ucierpieć na formie, no bo jednak, tak jak wspomnieliśmy, no to jest energia, to jest...
To jest kolejny interes do zrobienia w świadku futbolu. Ja mam pomysł, to wszystko da się zrobić. Ja myślę, że szejkowie arabscy są w stanie także tę sprawę załatwić, żeby rok kalendarzowy liczył nie 365 czy 366 dni, tak jak ten bieżący, tylko około 500-540. Ja myślę, że na tym poziomie udałoby się zorganizować jeszcze kilka weekendów, bo taki jest pomysł, żeby właśnie...
Wymieńmy nie tylko format Ligi Mistrzów, wymieńmy też kalendarz, po co w ogóle?
Nie ma problemów, to my po prostu sobie cywilizujemy i organizujemy życie w taki sposób, a kryterium nadrzędnym są, jak się okazuje, pieniądze. To my jeszcze dzisiaj sobie o tych, którzy pieniędzy nie liczą, którzy czasu nie liczą, którzy są prawdziwymi szaleńcami. Chodzi oczywiście o kibiców. Kibiców wszech dyscyplin, bo tacy zjechali do Trójmiasta, pochodzą z Argentyny, pojawili się w Ergo Arenie przy okazji meczu Pucharu Davisa, no i w dalszej części Radio Gdańsk z boiskich stadionów. Już po godzinie 18 porozmawiamy sobie z nimi o tym, czy tenis ma szansę w Argentynie zdetronizować królową wszech sportów, wszech dyscyplin, czyli piłkę nożną. To były Piłkarskie Plotki. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.